Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem. Zmotoryzowani w studiu, oczywiście nie może być inaczej, Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Dzień dobry, panie Jerzy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Coś tydzień temu wspominaliśmy, że porozmawiamy nie o historii motoryzacji, a o przyszłości motoryzacji.
To ja tak się pana zapytałem, dlatego tak. Że ja się na tym za bardzo nie znam. To pan jest specjalistą w tej baterii.
A chodzi o to, że Unia Europejska zamierza wprowadzić nowe obowiązkowe elementy do wyposażenia pojazdów. Między innymi o coś takiego jak inteligentny asystent prędkości. I proszę, jakie wątpliwości są, bo pan jest.
Tak, mam, ale być może to słowo inteligentny wszystko rozwiązuje, dlatego że ja sobie wyobrażam tak, że jeżeli będę miał jakieś ograniczenia, a nagle będę miał.
To nie będą ograniczenia.
Musiał podwieźć jakąś staruszkę w ciąży rodzącą, wtedy. No właśnie.
Jak często pan wiezie staruszki rodzące? Przepraszam bardzo, ale już skoro tak.
No, po pierwsze,
ale nie, już wyjaśniam. Robiłem to wielokrotnie, między innymi w Skołowanych, między innymi też w innych programach i pisałem o tym, że ten inteligentny system prędkości to nie będzie ogranicznik prędkości i to nie będzie system, który. Jak wjedziemy na odcinek drogi, gdzie będzie niższy limit prędkości niż do tej pory, to on nam zwolni ten samochód. Kompletnie nie, nic takiego nie będzie. Mało na początku Unia Europejska chciała, że gdyby był tempomat włączony, to on by dostosowywał tę prędkość. Znaczy inaczej, by wyhamowywał, czy też zwalniał pojazd. Nie, to nic takiego nie będzie. Inteligentny asystent prędkości to będzie informacja dla kierowcy, że jest taki, a nie inny limit prędkości na drodze i ewentualnie poinformuje kierowcę.
To raz rozumiem. Przez to dźwięk. Już te niektóre samochody to mają.
Oczywiście, że to już
ja jeździłem takim. Bo ja w Fordzie do mnie zwrócił, żebym testował Forda, ten najnowszy model na jesieni zeszłego roku, najnowszy model Focusa tuż przed wejściem na rynek. I ja tym samochodem jeździłem i on tam marzy, czyta te znaki i podaje mi.
W nowej Hondzie Civic coś takiego też jest.
I podaje mi, że przekroczyłem prędkość, czyli to nie jest ogranicznik rzeczywiście prędkości,
informator,
tylko to jest informator.
Informacja,
no to nie, to w porządku. To w takim razie.
Co to taka zmiana będzie? Bo to chodzi o to, że informacje oczywiście pobiera z map GPS, ale też skanuje znaki drogowe. Lub i będzie skanować znaki drogowe. I dostaniemy informacje w momencie, kiedy będziemy przekraczać, to dostaniemy informacje przez sygnał dźwiękowy albo jakimś tam świetny na desce rozdzielczej. Będzie nowość wprowadzona, możliwe, to też dokładnie nie jest jeszcze znane czy opisane, możliwe, że będą drgania w pedale gazu, w momencie, kiedy naciskamy i przekraczamy tę prędkość i w ten sposób samochód poinformuje, ten system poinformuje, że przekraczamy.
Tak. No
co
to
ważne,
tak.
W momencie, kiedy pan uruchomi silnik, to pewnie będzie guziczek gdzieś tam w kokpicie, to ISA, czyli Intelligent Speed Assistance, może pan pstryknąć, wyłączyć w ogóle ten system.
Rozumiem, ale to drganie w PD, bo w Fordzie było drganie w kierownicy, to mi się podobało.
To też
tak samo
być.
Jak zbaczałem z pasa ruchu.
Tak.
No to kierownica mi drgała, więc od razu.
A to też jest ten inny.
Musiałem
system.
Się obudzić. Fajny sen miałem, prawda, zbaczam,
To też będzie ten. Bo te nowe wytyczne co do wyposażenia pojazdów obowiązkowego, to jest pakiet kilku zmian, dość sporych, naprawdę.
Tam,
jeżeli ja liczyłem, to około 10.
I między innymi
będzie też ten system właśnie, ten system monitorowania uwagi kierowcy. Jeżeli pan będzie jechać, nie mówię pan, ale ktoś będzie jechać i na przykład zbyt długo będzie gdzieś zerkać na bok w telefon albo gdzieś, to kamerki w samochodzie to wychwycą te gałki oczne, że nie są na drogę i też poinformują sygnałem, że za długo patrzymy w boka, nie przed siebie, na kierownicę.
Strażnicy więzieni coś podobnego mają, zdaje się, tylko trochę mniej skomplikowane, bo po prostu mają żaróweczkę, którą raz na jakiś czas, jak się zapali, muszą włączyć, żeby widać było, że nie śpią.
Ale faktycznie jest dość dużo przekłamań co do tego inteligentnego asystenta prędkości było, więc ja to starałem się wyjaśnić. Zresztą ja byłem na miejscu w Brukseli i rozmawiałem z ludźmi, którzy wprowadzali to. Także tak w gwoli wyjaśnienia. No dobrze, ale historia motoryzacji. W zeszłym tygodniu Renault. Mówiliśmy, że Louis Renault zapisał się w czarnych kartach historii przez współpracę swoją z nazistami. Produkował dla nich czołgi Renault, które były dość znane też podczas I wojny światowej, podczas II również. Chwalił się nawet tym, że to robi i to go zgubiło i to w pewien sposób przyczyniło się, nie chcę powiedzieć zgubiło, przyczyniło się do znacjonalizowania firmy Renault. Bo tak jak powiedzieliśmy, to dobre wyszło. Na dobre wyszło Renault, że zostało państwową.
Na pewno na dobre wyszło, z tym, że teraz znowu jest prywatne.
Tak, teraz znowu jest prywatne, ale w tych...
Akcyjne, to już jest co innego, to nie jest jedna rodzina.
Oczywiście, ale w tych latach powojennych, kiedy trzeba było dużo rzeczy naraz robić...
To na pewno to wyszło na dobre Renault. Na pewno.
A jak wyszło ta nacjonalizacja Renault dla innych firm, no to właśnie dzisiaj Citroen. Moim zdaniem, gdybym znowu miał coś tak porównywać, to jednak Citroen bardziej, najbardziej mi się kojarzy z, chociaż Peugeot.
Citroen się kojarzy z elegancją, bo wyrobił w nas to przekonanie słynny model DS. Natomiast jeśli chodzi o tę kolaborację, no André Citroen był na tyle kulturalny, że w 35 roku wziął i umarł. Zatem sprawa kolaboracji w ogóle go nie musiała dotyczyć. Nie wiem, jakby to się zdarzyło dalej. Z tym, że tutaj taka przykre, bo André Citroen no, już nie miał żadnego wpływu na swoją firmę. Ta firma zaczynała bankrutować. Najpierw był wielki, dlatego że wszyscy go znali, wszyscy o nim słyszeli, chociażby z tego powodu, że na wieży Eiffla ten napis Citroen. Tak. Tam było, nie wiem, zdaje się 250 tysięcy żarówek. To oświetlało cały wielki napis, proszę państwa, wieża Eiffla od góry do dołu miała napisane wielkimi literami Citroen. Największa chyba reklama, jaka była, miała miejsce w Europie. Citroen miał troszeczkę z Forda, z Henry'ego Forda, a może... No tak, raczej tak, dlatego że on bardzo, chociaż to Ford nienawidził związków zawodowych, ale jednak o pracowników się troszczył. Tak samo André Citroen. Poza tym Citroen chciał produkować małe samochody od początku. Jemu zależało na tym, żeby produkować coś w rodzaju samochodu dla ludu, czyli był przeciwieństwem Louisa Renault. Chciał pójść bardziej w stronę tak jak Ford, czyli robić małe, lekkie samochody dla ludów i nawet myślał o samochodach dla rolników. I dlatego produkował samochody z gąsienicami. W sport się nie angażował specjalnie André Citroën, bo on uważał, że od sportu to nie muszą być samochody, to ludzie sami powinni bez maszyny się zajmować sportem, natomiast maszyny powinny być wytrwałe i się angażował w różnego rodzaju rajdy. Rajdy, ale badające wytrwałość samochodu, a nie prędkość, czyli takie testy bardziej bym powiedział.
Długodystansowce.
Tak. I jeszcze taka ciekawostka, proszę państwa, André Citroën miał polskie korzenie. Był Żydem i jego, zdaje się, babcia i siostra pochowane są w Warszawie. Na cmentarzu na Okopowej. Tak więc to taka ciekawostka. Sam André Citroën pochowany jest w Paryżu, na Montparnasse. Ale jego rodzina jest tu. Zresztą
André Citroën... Jakaś podpowiedź, jak moglibyśmy znaleźć ten grób?
Ja sam bym chciał znaleźć.
A, no właśnie.
Nie mogę podpowiedzieć. Sam bym chciał znaleźć. Myślałem o tym, ale nie mogę do żadnego źródła dotrzeć.
To źródłem niech będą państwo, gdyby mieli jakieś informacje.
Nie sądzę. Gdyby to był cmentarz inny niż żydowski, to raczej bym o tym wiedział. Bo próbowałem się dowiedzieć, natomiast gdy cmentarz żydowski już tutaj są małe szanse, żeby się dowiedzieć. No tak. Tym bardziej, że mogły mieć inne nazwisko.
No właśnie, to nazwisko.
Tak więc tutaj, no dobrze, w każdym razie André jest pochowany we Francji już. Samochody Citroena się bardzo dobrze sprzedawały od samego początku, ale przyszedł kryzys 1934, przełomu lat 20. i 30., który to kryzys dotknął także firmę Citroen. I odbiciem miał być nowy, nowoczesny zupełnie model. I tak się pojawił właśnie ten Traction Avant, prawda? Ten samochód z przednim napędem, tylko że on nie zdążył zwyczajnie, nie zdążył. Bo to był samochód, który miał strasznie dużo wad, jak to się mówi, dziecięcego wieku, ten samochód. I jak
fazy się, początkowe.
Tak, jak on się pojawił w 1934 roku, to firma Citroen była już na równi pochyłej. I została uratowana, ale nie tak jak w przypadku Renault, że zakupiło państwo, tylko wykupił je, wszystkie długi spłacił Michelin. Czyli firma Michelin została właścicielem i Citroen już nie miał nic do powiedzenia w swojej własnej firmie. To prawdopodobnie skróciło jego życie, bo on był całkowicie załamany i w 1935 roku umarł. Natomiast nie doczekał tego momentu, kiedy samochód Traction Avant był naprawdę chwalony przez prasę, przez ludzi, kiedy okazało się, że jest rewelacją. Na początku tak to nie wyglądało. Przede wszystkim rozwiejmy pewną plotkę, że to był pierwszy samochód z przednim napędem. Nie był, dlatego że Niemcy już budowali znacznie wcześniej, produkowali samochód Stever. W Szczecinie to były zakłady w 1930 roku. Dekawka F1 też była z przednim napędem. Tak więc z tym, że pierwszy tak masowy, to można powiedzieć. Tak. Ale za to miał kilka rzeczy bardzo nowatorskich. Mówimy o tym samochodzie, dlatego że chyba nie mówiliśmy o nim, a trzeba, bo to jest samochód, który łączy przedwojenny okres z powojennym. Te samochody były długo produkowane w Polsce i we Francji po wojnie i doskonale znane w Polsce. Ten samochód miał niezależne zawieszenie kół. Ten samochód miał hamulce hydrauliczne na wszystkie koła. Miał poduszki tłumiące drgania silnika, on się odpowiednio ustawiał. Miał silnik tuż przed szybą, czyli bardzo cofnięty silnik. dzięki czemu miał kapitalne wyważenie. Stąd to był samochód dla gangsterów, bo oni mogli tym samochodem uciekać. Mimo, że Citroen nie był może demonem prędkości, ale w małych, wąskich uliczkach miejskich on kapitalnie się wyrabiał na zakrętach i on był nie do dogonienia. Miał świetne kształty, jeśli chodzi o aerodynamikę. Ale jeszcze najważniejsza moim zdaniem rzecz, która jakoś tak w informacjach nie jest specjalnie podkreślana, a to jest moim zdaniem przełom w sprawie, w historii motoryzacji. Otóż to był chyba pierwszy samochód, który miał niski fotel. Całe lata 60., 70. i do dzisiaj królują te samochody, teraz się robią wysokie, popularne z powrotem, ale całe lata 60., 70. samochody miały niziutko fotel. Jak pan porówna
samochody... Wpadało się tak, tak, jak się wsiadało.
Tak, jak pan porówna samochody z lat 20. czy 30., to one były takie wysokie, tak, prawda, tak. Siedziały jak na stołku, prawda? Tak. A Citroen pierwszy to był, gdzie się wpada. To tak jak na przykład Toyota Corolla, tam chyba tej 7. czy 8. generacji, to jest taki niski samochód, tam się wskakuje do środka, leży się
Honda
prawie.
Honda Civic też przecież
tak, to... Tak, tak, te samochody. I to pierwszy taki objaw, pierwszy taki przejaw tego niskiego fotela miał miejsce właśnie w tym Citroenie. To był samochód bardzo niski. I to był chyba jedyny tego typu samochód przed wojną. Także tutaj tych jedynych, tych pierwszych, tych wyjątkowych rzeczy Citroen miał bardzo sporo. Chociaż tak jak powiedziałem, miał dużo pewne też wady. Między innymi właśnie te choroby wieku dziecięcego.
Czyli przykład, często się psuło to?
Tam były... nie wszystko, nie, nie. Wiele rzeczy wzięto od Citroena Rosalie z 1932 roku. To był samochód bardzo udany. Natomiast niektóre postanowiono zacząć od zera i tam zrobiono troszeczkę wadliwe przeguby. One się chyba tam pękały i odpadało całe przednie zawieszenie po prostu. Także to było dość problematyczne i dopiero chyba po pierwszych półtora czy dwóch latach produkcji to się udało ten problem, ten feler opanować. I tak naprawdę to Renault Trassion Avant rozwinął się dopiero po 1936 roku. Od 1936 roku to były naprawdę dobre samochody. Czyli rok po tym, jak zmarł André Citroën. Poza tym na początku jeszcze miał za słaby silnik, bo tam wsadzono do niego silnik 1300, co było zdecydowanie za mało. A potem już był silnik 1900 i stąd nazwa, prawda, na początku 7CV, 1300, prawda? A potem 1900, 1.9, co oznaczało 11CV. No a ten silnik już miał około 50 koni mechanicznych, więc był radził sobie dużo lepiej. Ja mówiłem, że to było auto dla gangsterów, ale nie tylko, bo policja francuska chętnie z niego korzystała. Ruch oporu we Francji.
Ale to jednak powiązane ze sobą no te tak. Zawody.
No, ganiali się, ci uciekali no Citroeny, ci ganiali. Ruch oporu. Niemcy w czasie II wojny. Przecież te Citroeny dotarły do Stalingradu. Mhm. One nawet pod Stalingradem jeździły. Tam je Niemcy zabrali. No i w Polsce służby bezpieczeństwa. Ci smutni panowie w latach 50. to się tak kojarzy. Oni tak, zapraszamy do samochodu, prawda? Pani z nami pozwoli, albo pan z nami pozwoli. To oni podjeżdżali tym czarnym Citroenem. A jeszcze we Francji ten szalony Piotruś był taki jakiś gangster niesamowity we Francji. Nazywał się Pierre Lefou. I on nawet gang założył, który nazywał się Gang Trassion, czyli bo to był jego ulubiony samochód. On współpracował z ruchem oporu. Nie dlatego, że był takim patriotą, tylko że była okazja, żeby porozrabiać trochę. No tak. Ale po wojnie trochę zszedł na ścieżkę, no taką bardziej kryminalną. Został zabity podczas napadu na bank. Ale właśnie uwielbiał ten samochód. Tak więc te samochody Citroena były rzeczywiście udane i produkowano je do 1957 roku.
To biorąc pod uwagę, że przed wojną drugą zaczęło, to
tak,
długo.
Długo. Długo, naprawdę tak. Długo. I dopiero ich następcą był słynny model DS, prawda, ta Bogini.
Tak.
Co ciekawe, że mówi się, że DS taki nowoczesny, bo miał między innymi hydropneumatyczne zawieszenie. Proszę państwa, to hydropneumatyczne
to
zawieszenie.
Znane, to...
Citroenie właśnie C11 się tak. pojawiło. Właśnie w tym, najpierw w tym, a nie w tamtym modelu. Regulowane zawieszenie to nawet Polacy przed wojną
ale
mieli.
Ale jakoś trzeba było sprzedać przecież.
No, proszę pana, Citroena, to wie pan jak to było, że oni mieli zamówienia, 12 tysięcy zamówień pierwszego dnia po pokazaniu na targach w Paryżu. Także to 12 czy jeszcze, nie, więcej chyba, już nie pamiętam. Nie pamiętam ile to było. W każdym razie to były niesamowite, bo on był pokazany na targach w Paryżu i oni, ale chyba tak, jakoś tak 10 czy 12 tysięcy samochodów już na pniu sprzedanych, a następnego dnia to mieli chyba już około 80 tysięcy. Żaden samochód tak od razu się nie sprzedawał rewelacyjnie jak właśnie Citroen.
Gdzieś czytałem, nie wiem jak to prawda, ale zanim właśnie się pojawił samochód już na targach w Paryżu, to już dość dużą akcję marketingową miał ten właśnie samochód, więc on był spodziewany.
Tak, tylko że to była akcja marketingowa, nie przedstawiająca samochodu. Była to na zasadzie uważajcie, zaraz się coś zdarzy.
Ale to dobra akcja.
Tak, tak. Uważajcie, bo
ale to dojdziemy jeszcze. Dobrze, więc to są lata przedwojenne, kiedy tak. Andrea to się pojawia.
I płynnie przechodzimy do czasów powojennych. W czasie wojny oczywiście Citroen nie splamił się żadną współpracą poza tym, co musiał, bo musiał, to jest normalne. Jasne. W końcu Francja była pod butem niemieckim, Francja była okupowana przez Niemców, ale nie dał takiej plamy jak Renault. Natomiast po wojnie cały czas Citroen miał wiązki z Michelinem. Mhm.
Czyli z tym, który współpracował.
Tak, tam. Tak. Zresztą tak naprawdę, panie Krzysztofie, tam bardzo niewiele brakowało, żeby firma Citroën w ogóle przestała funkcjonować. Michelin bał się zmiany tej nazwy. To jest ryzykowne. Jeżeli jest jakaś wyrobiona marka, to tak się przejechał na tym na przykład Wedel po wojnie, prawda? Zrobiono zakłady 22 lipca i tego Wedla na zachodzie nikt nie chciał kupować. Zakładu 22 lipca. I dlatego było napisane zakłady 22 lipca, dawny Wedel. Bo nazwa, marka, renoma wyrobiona i tego się obawiał Michelin. Citroeny jednak kojarzyły się dobrze dzięki temu modelowi właśnie też z przednim napędem. Wobec tego została ta nazwa i całe szczęście, bo dzisiaj byśmy jeździli Michelinami byśmy mówili. Michelinami byśmy mówili. Nie wiem.
Jednak kojarzy z oponami.
Tak. Natomiast Citroen kojarzy się z Citroenem, z samochodem. Pierre Boulanger to był taki pan, który był następcą Citroena w tych zakładach. Człowiek bardzo rozsądny, bardzo mądry, bardzo świetnie zorientowany w koniunkturze i w tym, jak postępować, żeby zarobić pieniądze. Ale miał pewne naciski ze strony Michelina. Bowiem Michelin sprzedawał opony, jak wiemy, prawda? I on chciał tych opon sprzedawać więcej. Ale rynek już w miastach był nasycony. Tak. A kto nie kupował opon? Wieśniacy nie kupowali opon, bo nie mieli samochodów. Wobec tego nakazali Belangerowi zbudować samochód, który się będzie cieszył popularnością na wsi także. No i co powiedział Belanger, że to właśnie to słynne, prawda, że 4 osoby muszą być przewiezione, 50 kilo ziemniaków albo kopa jaj. Ile to jest kopa?
Kopa to jest 60.
60, ale
młodsi słuchacze... Chciał mnie pan zażyć, ale tak, nie dam się.
Młodsi słuchacze podejrzewam, że nie bardzo wiedzą, ile to jest kopa. W każdym bądź razie kopę jaj i przejechać z prędkością 60 km na godzinę, spalając nie więcej niż 3 litry na 100 km. Te 3 litry się nie udało. No nie oszukujmy się, nie udało się. Ale reszta się udało. W dodatku osiągnięto tę prostotę jednak nie za cenę wygody, bo ten samochód wbrew pozorom, mimo swoich małych gabarytów, okazało się, że był bardzo wygodny.
I co natomiast... to był ten samochód? Ten...
Tak, to był ten projekt.
Taki projekt tego...
Nie, 2CV. 2CV. My wchodzimy w 2CV. Już
Bo był jeszcze...
Pan mówił, to na koniec powiemy o typ H.
Typ H, tak.
Typ H, to był mój ulubiony samochód.
Taki francuski.
Z czarno-białych filmów, tak. Jak napady na bank albo inne takie rzeczy. Dobrze. Tak. To na koniec dwa zdania o tym H powiemy, jasne. Bo ja bardzo lubię ten samochód. Mhm. Tutaj jeszcze chciałbym powiedzieć, że takie przypisywane hasło, że to Pierre Boulanger powiedział, że on chce 4 koła pod parasolem, bo to jest takie znane określenie, prawda? Otóż, proszę państwa, to nie powiedział Boulanger w żadnym wypadku i nie było takiej inicjatywy, żeby zbudować 4 koła pod parasolem. Określenie 4 koła pod parasolem tyczy rzeczywiście Citroena 2CV, ale ono pojawiło się pod koniec lat 60. Po prostu ten samochód wtedy jeszcze był cały czas sprzedawany i chodziło o to, żeby rosła konkurencja i trzeba było coś wymyślić, co różniło ten samochód od innych. Że inny samochód to ma różne bariery, bo już wtedy się pojawiały, a tu jest prosty samochód, tani, bo to są 4 koła pod parasolem i nie zmokniesz, bo ten samochód miał cenę motocykla. Jedziesz za te pieniądze motocyklem i mokniesz, a tu masz nie 2 koła, tylko 4 i masz parasol nad sobą.
Tak samo zresztą jak w przypadku Renault 4CV.
Tak. To... Z tym, że ciągle słyszę tak, jak słyszę ciągle, że Henry Ford reklamował swoje pojazdy, dam klientowi taki kolor, prawda, samochód w takim kolorze, jak
pod warunkiem, że będzie czarny.
Wcale Ford tego nie powiedział. I tak samo tutaj słyszę, że Citroen tak chciał wymyślić samochód 4 koła pod parasolem. Nie, to określenie padło później. No w każdym bądź razie w 38 roku w styczniu, czyli na samym początku 38 roku, prawie 2 lata przed wybuchem wojny, już były pierwsze jazdy tym samochodem. On już istniał, on już funkcjonował. Niezwykle nieprawdopodobnie prymitywny samochód, który miał dach łótna, falistą blachę ze stopu aluminium. Falista. Dlaczego falista? Dlatego, że jak jest falista, to jest bardziej odporna na różnego rodzaju zgięcia, wygięcia, więc ta blacha mogła być stosunkowo cienka, ale by starczyło, żeby była falista, więc mało ważyła, a była mocno, bardzo mocna. Zresztą
trwała.
Niemcy, tak, trwała i odporna na różnego rodzaju wygięcia. Zwróćcie Państwo uwagę, że Niemcy transportowe samochody, samoloty też budowali z blachy tak. falistej, bo to był dobry patent, tylko że to wizualnie okropnie wygląda. Ale w tym przypadku uznano, że nie ma co zwracać na to uwagę. Samochód był tak ubogi, że miał tak jedno światło, tylko lewy reflektor od strony kierowcy, miał jedną wycieraczkę, no i zdecydowano się na korbę rozruchową. I teraz pan powie, ale oszczędzali, prawda? To nieprawda, bo korba rozruchowa to już jest skomplikowany mechanizm, a on miał dawniej jeszcze prostsze. W założeniu, w prototypie miał jeszcze prostsze, nie korbę rozruchową.
Tylko co?
Bo tak, dzisiaj mamy rozrusznik, a jak prosty samochód, to ma korbę. Prawda? Ale żeby była korba rozruchowa, to całe musi być to przejście, musi być umocowanie, miejsce umocowania tej korby.
Odpowiednio złapać.
Tak, więc to też jest jakiś skomplikowany, może nie skomplikowany, ale mechanizm, który trzeba wyprodukować i zbudować i zamontować, prawda? Natomiast w Citroenie, w tych prototypach nie było korby żadnej, bo to za dużo roboty z tym, tylko był sznurek.
A.
I tak jak motorówkę się odpalało.
Okay.
No, to był dopiero patent, proszę pana. Jak ja bym dzisiaj tak samochód uruchamiał na parkingu, to bym sensację wzbudził. A tutaj uruchamiano właśnie sznurek i tak ciągnięto za sznurek.
Się zerwał i koniec.
No i ten samochód jeździł. No nie zerwał się, bo to robili dobry sznurek. No, przyzwoite auto to przyzwoity
Kiedyś to
sznurek.
Były sznurki.
Tak. Przyzwoite auto to przyzwoity sznurek. Oczywiście biegi były bez synchronizacji. Mm-hmm. Konia z rzędem, proszę państwa, tym, którzy potrafiliby jeździć samochodem bez synchronizacji. Nie ukrywam, że ja też nie potrafię. Mój ojciec potrafi i opowiadam, jak to było. No ale no, jest to skomplikowana sprawa, dlatego że te obroty trzeba wgrać silnika, czyli musi być tak zwana przegazówka. Państwo jedziecie na drugim biegu, potem wchodzicie na trzeci bieg, to musicie, to jest łatwiej, dlatego że mniejsze obroty, to ten silnik trochę straci w momencie, kiedy jest na luzie, ale z trójki na dwójkę wrzucić, no to trzeba gazem na luzie podciągnąć te obroty, żeby ząbki weszły na idealnie równe takie same obroty.
Takie
no.
przyzwyczajenia teraz są, że automatyczne, więc...
Zwykłe manualne niektórzy nie potrafią. Podobno ten, jak on Bonda grał, Pierce Brosnan.
Miał problem z tym.
Dobrze
tak,
mu się
tak,
grało
tak,
Bonda, tak. tylko problem był, jak mu kazali samochody biegać, bo nie umiał manualem jeździć.
Tak.
No i co, jesteśmy teraz przy tym, że tak oszczędzali, prawda? No więc, ale za to oszczędzali, ale zaraz. Jedną rzecz posiadał ten samochód, której w wersji produkcyjnej nie było. Na nią się nie zdecydowano. Mianowicie Citroen 2 CV w wersji prototypowej posiadał chłodnicę.
A gdzie była umiejscowiona?
Nie, normalnie, standardowo.
Tak,
standardowo. Natomiast jako ciekawostkę Państwu powiem, że gdyby była umiejscowiona, gdyby chłodnica była produkowana po wojnie też, to miałaby nieznane umocowanie w samochodach Citroen Sahara, tych 2 CV, bo one miały dwa silniki.
No tak, fakty tak.
No to gdzie tam są? Ja w ogóle sobie nie wyobrażam, jak ten samochód mógł mieć dwa silniki, dlatego że miał dwa pedały gazu, jak tam regulowano prędkość. Model terenowy samochodu Citroen miał, proszę państwa, silnik z przodu i drugi silnik z tyłu kosztem bagażnika i ten silnik jakoś tam...
Nie wiem, może dwóch kierowców musiało być.
To i dwie kierownicy.
No powinno być.
Dobrze, wracamy do naszego. Także miał chłodnicę i co ciekawe, ten samochód się spodobał Niemcom. Niemcy jak weszli do Francji, to oni... zaproponowali Pierre'owi Boulanger współpracę. Taką współpracę, że oni podzielą się swoimi doświadczeniami odnośnie Volkswagena, czyli tego swojego kafera, a Boulanger podzieli się swoimi samochodami.
Czyli oni se wezmą, a wy to tam...
Co by tam było dalej, nie wiadomo, ale zaproponowali taką współpracę, na którą Pierre Boulanger nie poszedł i chwała mu za to. Wobec tego, bo Niemcy wiedzieli, że taki samochód jest, tylko nie mogli go znaleźć. Mm-hmm. Z tym, że nie wierzcie państwo takie bzdury, że tam zbudowano 250 i 249 zniszczono, a jeden zakopano. Tak. To jest nieprawda, bo to tak ładnie brzmi, fajnie tak brzmi, ale nie, to nie jeden, tylko tam przynajmniej 6-8 ich zachowano. Fakt, że zniszczono dużą część tych samochodów, zachowano dokumentację i zachowano kilka samochodów, które w różnych miejscach gdzieś tam lokowano na terenie Francji, żeby Niemcy ich nie znaleźli. I rzeczywiście Niemcy ich nie znaleźli, tych samochodów, także im się te pomysły na nic nie zdały, bo nie mogli dojść do dokumentacji, do niczego. Czekano na lepsze czasy po II wojnie światowej. I teraz, zresztą Boulanger za tę odmowę znalazł się na liście wrogów Rzeszy. Więc po wyzwoleniu w 1944 roku on mógł chodzić z dumą, tym bardziej, że udowodnił, że sabotował produkcję dla Niemców, bo Renault na przykład z wielką pompą czcił swój tysięczny czołg.
To mówiliśmy, tak.
Natomiast patronował Boulanger pracy więźniów i za jego wiedzą, on wiedział o tym, że były źle nacinane bagnety olejowe do czołgów.
Mhm.
czy do czołgu, czy do transporteru, teraz dokładnie nie pamiętam, olej, poziom oleju mierzy się magnetem i te nacięcia były w takim miejscu, że Niemcy notorycznie zacierali te silniki. Mhm. No wie pan, jak będzie miał w innym miejscu pan nacięcie, to pan stwierdzi, no tak, że oleju nie trzeba dolewać, a to już są trzy ćwierci do śmierci, prawda, tam pusto. Więc to było takie sabotowanie, bardzo inteligentne zresztą, bo Niemcy się nie spodziewali i zacierali sobie własne silniki. Tak więc tutaj ten samochód, Pierre Boulanger, uznany był właściwie za bohatera francuskiego. No i po wojnie trzeba było odkopać te samochody i zacząć je produkować, ale pojawił się problem. Pojawił się taki problem, że Renault też chciało, a już mówiliśmy sobie, że Renault było popychane przez państwo, Citroen był traktowany po macoszemu i samochód nie mógł się pojawić w ogóle. Już tam się śmiano, że ten samochód nigdy się nie pojawi. No, wreszcie doszło do tej prezentacji bodajże na jesieni 1948 roku. Zwróćmy uwagę, że po Renault, chociaż tak, Citroen mógł wcześniej produkować, bo nie, jego zakłady nie były tak zniszczone jak Renault. Renault nie produkowało 1945, bo musiał odbudować zakłady. Trwało to 2 lata. W tym czasie Citroen czekał, po prostu czekał.
No, ale Citroen też miał ciągłość jakby zarządzaniu firmy.
Tak, tak. I musiał przeczekać dopiero po premierze 4CV. Mogła nastąpić premiera
po raz kolejny 2CV.
Tak jest, 2CV. I już nie był aż tak bajecznie prosty ten samochód jak w prototypie, ale nadal był wyprodukowany jak najtańszą metodą. Był, silnik miał znacznie mniejszy od... No sama nazwa 2CV, prawda? Tam 4CV. Mówiliśmy sobie w zeszłym odcinku, co to znaczy te 4CV.
Podatek.
Ten podatek. Wyprodukowany. Na przykład nie miał wskaźnika poziomu paliwa, tylko był bagnet, tak jak do oleju. Czyli mierzono za pomocą bagnetu. Samochód nie miał zamka w ogóle. Uznawano, producent zalecał, że jeżeli chcemy, żeby nam nikt samochodu nie ukradł, to go zamykać tak jak rower, na taką kłódeczkę, kierownicę.
Albo mocować, pilnować cały czas.
Tak, albo wynająć stróża. Kłódeczkę pomiędzy kierownicą a pedałem gazu, czy coś takiego. Dalej, szyby nie były z korbkami, nie były to opuszczane szyby, tylko były szyby na zawiasach. Opuszczane też, tylko tak, odchylane. No, odchylane po prostu. Nie tak jak na przykład w niektórych samochodach P70 były takie nerdowskie, że przesuwane były, tak jak w tramwajach starszych. Niektóre samochody tak miały, prawda? Nie, w Citroenie 2CV one miały zawiasy, po prostu odpuszczane. Otwierały się tak jak okiennice w oknach, tylko na osi nie pionowej, tylko poziomej. Dalej, co tam jeszcze z takich tańszych rzeczy było? A, wycieraczki, to jest ciekawe. On miał na początku jedną wycieraczkę, potem dwie, ale to nie były wycieraczki elektryczne, bo silnik elektryczny by podwoił wartość samochodu praktycznie. Zatem te wycieraczki napędzane były prędkościomierzem. To jest ciekawe rozwiązanie. Czyli im szybciej jedziemy, tym szybciej się obracały te wycieraczki.
Nie, to wcale nie było przydatne, jak jednak kropiło trochę.
No więc właśnie, ale zdaje się, że później następne wersje, tak początkowo to wyglądało, następne wersje miały przełączniki już chyba bardzo szybko. Jasne. Bo tu następne wersje to równie dobrze możemy powiedzieć wersje produkowane za 30 lat, to one na pewno już miały. Ale dosyć szybko zrezygnowano z tego bezbiegowego, bezstopniowego napędzania wycieraczek. Ale za to jedną rzecz miał bardzo ciekawą. I tutaj wydawać się może, że nie oszczędzano na tym samochodzie. Panie Krzysztofie, to był pierwszy w Europie samochód produkowany seryjnie, który posiadał radialne opony.
Musi pan wyjaśnić.
Radialne opony, co to są? No teraz wszyscy mamy praktycznie. To są takie, jakby to powiedzieć, to są takie opony, gdzie nici kordu nie krzyżują się. One mają troszeczkę inną budowę. One mają i wady, i zalety tak naprawdę. Z tym, że więcej mają tych zalet, są to zdecydowanie lepsze są na mokrą drogę. Zdecydowanie. Są w ogóle lepiej się dla nich jeździ.
Dzięki temu są trochę cichsze, tak, troszeczkę, no, nawet nie troszeczkę, trwalsze.
Trwalsze, tak. Bezpieczniejsze też są. Tak. Więc te radialne opony były wprowadzane właśnie po wojnie. O co tu chodziło? Michelin chciał po prostu nakręcić koniunkturę na takie opony i wrzucał je prawie że dumpingowo, żeby nakręcić cenę. Przecież te opony potem mieli właśnie, tak jak wedle założeń, kupować nawet wieśniacy. Zatem byłoby duży popyt. I to jest tutaj właśnie rozwiązanie.
Kaczka.
Tak, no bo jak tam był chrabąż, no tak, to tutaj musieli kaczka. Coś innego wymyślić. Kaczka.
Inne zwierzę,
tak.
Kaczka.
Inne zwierzę. No, zresztą kaczka. Oni go obrzydliwie nazywali, bo oni nazywali
on
go
był też, brzydki.
Tak, ale nazywali go toczącym się ślimakiem na przykład w prasie.
Też jeszcze.
Tak, bo prasa promowała państwowe Renault, to jest, już mówiliśmy o tym, i była tak niesamowicie krytyczna wobec tego samochodu, że gdyby ludzie słuchali tej prasy tylko, proszę państwa, proszę uważnie posłuchać, gdyby ludzie słuchali prasy, to by tego samochodu nie kupili. Ale ponieważ nie wszyscy słuchają tego, co mówi prasa, i mówią różne źródła wiadomości, wobec tego uznali, że ten samochód może być
trochę
fajny.
Trochę inaczej, może po prostu ludzie mają swoje zdanie.
mieli swoje zdanie, no w tym przypadku. Po prostu ludzie byli zachwyceni tym samochodem. On się świetnie sprzedawał, co roku coraz więcej, aż doszedł do takiej sytuacji. Proszę zauważyć, w 1961 roku kończy się produkcja Renault 4 CV. Mhm. Odpada konkurencja tych najtańszych samochodów. Wobec tego po 61 roku jeszcze ta produkcja tego samochodu rosła i apogeum osiągnęła w 64 roku, kiedy wyprodukowano tych samochodów 230 tysięcy sztuk w ciągu jednego roku. To naprawdę samochód, który wtedy miał już ponad 20 lat i produkowany w takiej liczbie. Dzisiaj wyobraźcie sobie ze samochód z końca XX wieku, z lat 90, czyli powiedzmy jakiś tam na przykład Opel Astra pierwszej generacji, żeby był produkowany do dzisiaj i w takiej liczbie był sprzedawany przykładowo, czyli ta pierwsza Toyota Yaris. Tak więc tutaj trzeba przyznać, że ten samochód cieszył się dużym powodzeniem. Mówiliśmy o Bondzie, prawda? No Bond nim też jeździł. Ten film z 81 roku dla twoich oczu.
Dla twoich
oczu. Taki żółty Citroen 2 CV jeździł.
Możliwe.
Jeździł, ja pamiętam.
Możliwe. No mnie tam jeden.
Roger Moore tam grał.
Jeden samochód się z Bondem kojarzy, ale to jest uwielbienie.
I tylko dlatego, że panu się kojarzy, to oni nie zmienili.
A wie pan, co będzie teraz? Będzie Aston Martin, tylko że elektryczny. Silnikiem elektrycznym, no.
A to znak chyba Unia się wkręciła do tego.
Nie, no gdzie? Znak czasu. Znak czasu. Wracamy do silników elektrycznych, które mówiliśmy zresztą o tym.
Tak, silniki elektryczne. Rekordy były pierwsze bite.
Właśnie, ale mało brakowało, gdyby one były jednak.
No, było blisko. Dobrze, no chyba musimy...
Musimy o H powiedzieć.
Tak, no, ja właśnie chcę o H, bo ja nawet nie wiedziałem, że będziemy mówili o nim, ale to koniecznie
ale
dlatego,
to musimy
że...
powiedzieć, bo przecież on dostał przydomek pewien po popularnym aktorze takim. Belmondo.
Tak?
No, a nie wiedział pana, nie, a to pana teraz.
Nie, ja wiedziałem, że on miał przydomek Świński Ryje. To bo on taki Świński Ryje
przecież
miał.
Przecież Belmondo nie był zbyt piękny. Ale Citroen H, czyli dostawczy samochód.
Tak, dostawczy.
Bardzo popularny.
Z wielkim takim logo Citroena. Chyba największe logo Citroena tam było. Miał przedni napęd, ten samochód też. To było jednobryłowe na dwozie. I twórcą tego samochodu był Pierre Boulanger też. On po prostu chciał zrobić samochód dostawczy. I to był taki prekursor tego typu samochodów. Zajrzyjcie sobie państwo do internetu i napiszcie Citroen H po prostu i zobaczcie na grafikę, jak ten samochód wyglądał. Nie ma chyba w przypadku motoryzacji bardziej pasującego określenia do danego samochodu, jak tutaj w tym przypadku określenie Świński Ryjek. Jest to absolutnie Świński Ryjek. Mój ulubiony samochód, bo też jest taki brzydki, że
proszę teraz do góry palcem.
Tak, i to będziecie mieli swojego Citroen H. Tak jest.
To jest Citroen H, bardzo popularny i sprawny samochód.
Tak, taki długo jeździł. On chyba był produkowany z
francuski ogórek, tylko że świnka, nie ogórek. Więc tak, to bardzo popularny samochód i wielu firmach też występował, bo też właśnie w tych filmach akcji.
Tak, napady na bank i tak dalej, ten samochód ciągle wszechobecny był.
Historia motoryzacji francuskiej, musimy szybko przechodzić, bo bardzo dużo modeli francuskich było. Zaraz po II wojnie światowej z rozmachem oni wrócili do produkcji samochodów. Francuzi, zresztą mówiliśmy wielokrotnie, że Francuzi od samego początku mieli olbrzymie uwielbienie do motoryzacji i to też tak pozostało po II wojnie światowej. W przyszłym tygodniu inna marka francuska Peugeot, musimy o tym powiedzieć. Tak. Jak najbardziej, a później no to, nie wiem, pewnie Ameryka, że tak powiem. Jerzy Lemański. Czeka nas. Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Krzysztof Woźniak, kłaniamy się nisko, dziękuję.
Kłaniamy się.